Tak więc przechodzimy do najważniejszej części nabożeństwa, czyli do Bożego Słowa. Mamy wiele dobrych zwyczajów, tradycji, jakichś takich naszych wyobrażeń na temat tego, jak chcielibyśmy, żeby życie wyglądało. Natomiast musimy pamiętać o tym, że nie ma nic ważniejszego niż Pismo Święte, Boże Słowo. Biblia mówi, że na początku było Słowo, ono było u Boga i Bogiem było Słowo, a więc ono było, Pan Bóg to Słowo. To Słowo nam się objawiło, kiedy zamieszkało wśród nas i dlatego przypominamy sobie często, że jest najważniejszą częścią i nabożeństwa, i naszego życia. Dlatego, że nie wszyscy tak uważają. Niektórzy uważają, że tradycja jest tak samo ważna jak Biblia. Nic nie jest ważniejsze w naszym życiu niż Biblia i Pan Bóg. Odnośnie tego, że Pan Bóg się spóźnia, no, przez wieki wszyscy tak prawie uważali, nie? Cały czas, jak otwieramy Biblię na Starym Testamencie, to jest wytykanie Panu Bogu, że nie rozumie, że się spóźnia, że przychodzi właśnie nie w tym momencie, kiedy powinien był przyjść, bo powinien przyjść był dawno. Kiedy Izrael wyszedł z Egiptu, dochodzili już do Morza Czerwonego i już Egipcjanie dowiedzieli się, że oni nie mają zamiaru wracać. Wtedy ruszyła największa, najsilniejsza armia tamtych czasów na tych bezbronnych Izraelitów. I oni stoją przed morzem, morze jest zamknięte, a Egipt się zbliża. I tak sobie mogli wyobrażać, jeżeli cokolwiek sobie wyobrażali, nie wiem, że dużo wcześniej, kiedy Egipcjanie ruszyli, to Pan Bóg już otworzy drzwi Morza Czerwonego, żeby oni spokojnie przeszli, żeby adrenalina nie podeszła tak wysoko. Ale Pan Bóg tego nie zrobił. Pan Bóg wyczekał do ostatniego momentu i dopiero wtedy, kiedy na plecach czuli oddech Egipcjan, Pan Bóg mówi do Mojżesza, no co czekasz? Zobacz, już ich macie za plecami. Wyciągnij swoją laskę. No ale po co teraz? Po co teraz? Te kobiety z dziećmi, babcie, dziadkowie, wszyscy mają uciec przed najlepszą armią świata, kiedy oni są za naszymi plecami. Wszystko jest za późno. Beata by powiedziała, Panie Boże, spóźniłeś się. Po raz kolejny, nie? Ale tam jest jedna rzecz napisana, tak bardzo ważna i taka pocieszająca, że ten anioł, który szedł przed nimi, wszedł pomiędzy nich i stał się jakby murem, jakby ścianą. I tam, gdzie był Boży naród, tam było światło, a dla Egipcjan ta ściana stała się ciemnością. I nie mogli się zbliżyć ani na centymetr. No może to nie trwało 2 lata, nie? Tam u tych Egipcjan, ale w takich sytuacjach 5 minut to jest jak wieczność, nie? Ale Pan Bóg się nie spóźnił. No dobrze, żebyśmy to zapamiętali z tego nabożeństwa, ale dobrze, żebyśmy jeszcze też inne rzeczy zapamiętali z tego nabożeństwa. I najpierw przeczytam kilka urywków z Biblii. Pierwsze to Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 31. I od początku tego rozdziału, w pierwszych 6 wierszach, coś takiego jest napisane. I rzekł Pan do Mojżesza, patrz, powołałem imiennie Basalela, syna Uriego, syna Hura z plemienia Judy i napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w wyrobach ze złota i srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie, we wszelkiej artystycznej robocie. I oto przydałem mu Oholiaba, syna Achisamacha z plemienia Dan. I serce każdego zręcznego obdarzyłem umiejętnością wykonania wszystkiego, co ci rozkazałem. Drugi urywek jest zapisany w pierwszej księdze Samuela w rozdziale 17, wiersze 34 i 35. I tutaj jest napisane tak. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi: sługa twój pasł owce swojego ojca i było tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z czody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego. A jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. I trzeci urywek to już tylko jeden wiersz, drugi Tymoteusz 2,15. Tutaj jest napisane tak: staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik. Jeżeli patrzymy na te trzy miejsca z Biblii, no to w pierwszym momencie możemy być zaszokowani. Dziwne miejsca, totalnie jak gdyby nie mające nic ze sobą wspólnego. Jak można w ciągu jednego kazania przeczytać tak różne, nie mające nic ze sobą wspólnego rzeczy? Co by Pan Bóg miał powiedzieć do nas tego poranku w oparciu o te teksty? No, jeżeli jesteście zdziwieni, to sam byłem. Czytam sobie drugą księgę mojżeszową, ale też w tym czasie modlę się cały czas. Panie, też pokazuj nam słowo, które chcesz do nas powiedzieć. Otwierać nawet nasze oczy na te rzeczy, które w Biblii są ważne też dla naszego zboru. Tak, no, czytamy oczywiście w pierwszym rzędzie dla siebie. Czytamy Biblię, to jest pierwsza rzecz. Czytamy Biblię codziennie, to jest druga rzecz. Czytamy Biblię niekoniecznie tylko raz dziennie, to jest trzecia rzecz. A czwarta rzecz to za każdym razem, kiedy ją czytamy, to modlimy się, tak jak kiedyś mały Samuel nas nauczył, powiedział: mów Panie, bo sługa twój słucha. I nie chodzi o to, żebyśmy poznali historie opisane w Biblii, tak jak no, ktoś zna historię, nie wiem, jakichś wojen albo czegokolwiek, co się tam w przeszłości działo, dobrego czy złego. Biblia to nie jest podręcznik do historii. Tak, tam są historie opisane też. Czy Stary, czy Nowy Testament, on pokazuje nam historię z życia Mojżesza, Abrahama, Jakuba, Pawła, Piotra, Tymoteusza. Tam są pokazane historie z życia różnych ludzi. Natomiast Biblia to nie jest podręcznik do historii. Biblia to jest Boża Księga, to jest Boże Słowo. Już to cytowaliśmy, że na początku było Słowo i ono było u Boga i ono było Bogiem. I zamieszkało wśród nas. Po to, żebyśmy to Boże życie przyjmowali przez tą Księgę. Aleksander, odwiedzając nasz zbór, zawsze mówi: jeżeli chcesz się spotkać z Bogiem, musisz się spotkać z Nim w Jego Słowie. I też tak, no, otwieram tą Biblię i czytam i chcę się z Nim spotkać w Jego Słowie i dochodzę do takiego rozdziału jak ten 31. To są takie myśli, które gdzieś tam się przewijają. Gdybyśmy rozdziały wcześniej i później przeczytali, ma być namiot przymierza zbudowany. I to są takie informacje, które tak naprawdę były potrzebne tamtym ludziom, żeby ten namiot przymierza tam wtedy dla nich, na ich użytek zbudować. A więc nad takimi rozdziałami po prostu się przechodzi, nie? Jak trafiamy gdzieś tam, powiedzmy, u Nehemiasza czy u Ezdrasza, wymieniają pokolenia Izraelitów, którzy wrócili po przerwie do Izraela, to co robimy z tymi rozdziałami? Następna strona. No bo te nazwiska, te imiona, te z jakich plemion pochodzą, no niewiele nam to mówi. I ten 31 rozdział jest przynajmniej na początku trochę rozdziałem w tym stylu. A więc pojawia się dwóch ludzi, dwa nazwiska czy dwa imiona, jakkolwiek do tego podejdziemy, a więc Basalel i Oholiab. I tu jest napisane o tym, że oni coś tam potrafili zrobić. No może powinienem to tak dokładnie powiedzieć. Dużo umieli zrobić. No i oczywiście no, przeczytałem, nie zrobiłem tak jak z tymi nazwiskami tych, którzy wrócili z niewoli babilońskiej. Przeczytałem ten rozdział, no i próbuję iść dalej. A Duch Święty mówi, popatrz na ten tekst. No i ja się modlę, Panie, też o słowo na niedzielę Cię proszę, żebyśmy w niedzielę byli tacy zachęceni, tacy ubłogosławieni Twoim słowem, żebyśmy wiedzieli, jak żyć. No i chcę iść dalej, nie, bo też szukam słowa dla Kościoła, modlę się o słowo do Kościoła, następna strona, ale nie mogę iść dalej. Zobaczcie, co tu jest napisane. I rzekł Pan do Mojżesza. Zobaczcie, to jest Boże Słowo. To jest Boże Słowo. Nawet to, ta informacja o tych dwóch ludziach, to nie jest podręcznik historii. To jest Boże Słowo. Bóg mówi do Mojżesza. No, czy Pan Bóg mówi coś, co jest zbędne, niepotrzebne? No nie, Bóg nie wypowiada swoich słów na wiatr. A więc skoro Bóg o tym mówi do Mojżesza, jest w tym z pewnością coś ważnego. Od razu przyszło mi do serca to, co jest, Pan Jezus kiedyś powiedział, badacie pisma, bo sądzicie, że znajdziecie w nich żywot wieczny. One wszystkie mówią o mnie. Patrzę, Panie Jezu, chyba nie to. To chyba nie to miejsce mówi o Tobie. One wszystkie mówią o mnie. Wow, to może muszę jeszcze raz ten rozdział przeczytać. Wiesz, co mnie zszokowało? Że czytając dalej, bo oczywiście czytam dalej, dochodzę do rozdziału 35, końcówka. I od 30 wiersza jest napisane tak. Rzekł Mojżesz do synów izraelskich. Oto Pan powołał imiennie Basalela, syna Uriego, syna Hura z plemienia Judy. Popatrzcie trochę na te wiersze. Mam wrażenie, że to metodą kopiuj i wklej się tam znalazło. Bo brzmi prawie dosłownie. No, kiedyś ktoś mnie nauczył, że jeżeli w Biblii coś jest napisane jeden raz, to jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli Pan Jezus chciał powiedzieć coś wyjątkowego, wtedy mówił tak, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Czasami mówił zaprawdę, czyli jeden raz, ale jeżeli się zdarzyło, że coś powtórzył, albo powiedział zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, to znaczyło, że ma coś bardzo, bardzo ważnego do powiedzenia. I sobie myślę, tak myślę, Panie Jezu, w takim tekście masz coś tak ważnego do powiedzenia, że w tak krótkim odstępie dwa razy, prawie dosłownie te rzeczy są powtórzone. A więc pierwsza ważna rzecz w tym tekście to, że Bóg mówi do Mojżesza. To nie są ludzkie wyobrażenia, to nie są ludzkie wymysły, to nie są ludzkie plany, ale Bóg mówi. Co mówi do Mojżesza? Patrz. No my wszyscy jakoś tam patrzymy, nie? A czasami znajdujemy takie słowo, albo ktoś, chcąc powiedzieć nam coś ważnego, mówi patrz, popatrz, zwróć uwagę na to. Na przykład jest taki tekst, może wrócimy potem do tego. Przypatrzcie się liliom. No my wszyscy patrzymy na kwiaty, lubimy patrzeć na kwiaty. Niektórzy bardzo lubią patrzeć na kwiaty, a niektórzy nawet lubią dostawać kwiaty. Ale Biblia mówi, przypatrzcie się liliom. Badacie pisma, bo sądzicie, że w nich znajdziecie żywot wieczny, ale one wszystkie mówią o mnie. Nawet to przypatrzcie się liliom. gdzieś tam zawsze głęboko jest zawarte, jest ukryte Boże nauczanie dla Kościoła. Patrz, powołałem imiennie, też zwracam uwagę na to słowo imiennie, Basalela, syna Uriego, syna Hura z plemienia Judy i napełniłem go Duchem Bożym. Och, charyzmatycy by powiedzieli, czyli mówili językami. No nie. Co to znaczy, że Bóg osobiście napełnił ich Duchem Świętym? Co to znaczyło w ich życiu? Zobaczcie, nie możemy być tacy ciaśni w myśleniu. Duch Święty w twoim życiu to jest dużo więcej niż jedna czy dwie rzeczy, o których marzysz. Nawet jeżeli to są dobre rzeczy. Apostoł Paweł mówi do Kościoła, chciałbym, żebyście prorokowali, najlepiej wszyscy. Ale ludzie woleliby uzdrawiać. Napełniłem go Duchem Bożym, Duchem Świętym. Co to znaczy? Patrzmy w ten tekst. Co to znaczy być napełnionym Duchem Świętym? Mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w wyrobach ze złota i srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie, we wszelkiej artystycznej robocie. I przydałem mu człowieka, pomocnika, tak jak Mojżesz kiedyś dostał Arona, tak on dostał Oholiaba. Człowieka w podobny sposób obdarzonego, napełnionego Duchem Świętym, do tego, żeby Duch Święty stał się czymś bardzo praktycznym w życiu Kościoła. Żeby stał się czymś bardzo praktycznym, żeby stał się tym, co da ci możliwości do tego, żeby we właściwy sposób służyć. Jeżeli ktoś przyjdzie potem na nabożeństwie i zapyta, jaki miałby być tytuł tego kazania, to już wam powiem, żeby łatwiej nam było wszystkim ogarniać to, o czym mówimy dzisiaj. Jakość w służbie. Dlatego, że w tym temacie, w tym wymiarze, w tej dziedzinie wielu ludzi ma bardzo dużo zamieszania. Kiedyś byłem na takim nabożeństwie i gdybym miał to tak bardzo łagodnie powiedzieć, generalnie wszystko tam było takiej miernej jakości. I potem ktoś spuentował to, no wiesz, bo Pan Bóg patrzy na serce. Pan Bóg nie patrzy na to, jak śpiewamy, jak przychodzimy, jak się ubieramy. Nie mamy ołtarza ani na ofiary, ani do kadzenia. To był Stary Testament. Pan Bóg patrzy na serce. I najpierw gdzieś tam podążyłem za tą myślą. Pewnie to są rzeczy drugorzędne, bo Pan Bóg patrzy na serce. Ale potem sobie myślę, jeżeli serce jest we właściwym miejscu, to wszystkie inne rzeczy też będą we właściwym miejscu. Kiedyś ktoś powiedział, jeżeli Pan Jezus jest na pierwszym miejscu w twoim życiu, to wszystkie inne rzeczy będą na właściwym miejscu w twoim życiu. Stary Testament, którego urywek przeczytaliśmy, Pan Jezus mówi o nim tak, badacie pisma, bo sądzicie, że w nich znajdziecie żywot wieczny, ale one mówią o mnie. Te rzeczy, które przeczytaliśmy dzisiaj, one mówią o Panu Jezusie. One tak czasami wskazują na Mojżesza, czasami na Oholiaba, czasami na Dawida, bo też świadomie przeczytałem ten urywek z życia Dawida, który pozornie nie ma nic wspólnego z tym, co czytamy w 31 rozdziale 2 Mojżeszowej, ale on mówi o jakości w służbie. Ale w jakiej służbie, bracie? Trochę się zapędziłeś. Przecież Dawid jeszcze nie jest w służbie. Dawid kiedyś tam będzie, za jakiś czas. No właśnie, właśnie przez to, co wydarzy się w 17 rozdziale, dojdzie do tego, że on wejdzie w służbę. Nie. My jesteśmy w służbie Pana nie tylko w czasie nabożeństwa. To, jak przychodzisz do pracy i się nie spóźniasz, to, że jesteś w tej pracy uczciwy, a nie siedzisz wtedy, kiedy szef na ciebie, no brata siedzi, bo ona cały czas siedzi, nie? Ale niektórzy no, nie mają tak, że siedzą cały dzień w pracy. A ci, co siedzą, to też pracują, żeby było jasne. Jest taki tekst. Upatrzyłem sobie. Całkiem niedawno o tym mówiłem. Upatrzyłem sobie. A więc zresztą jest też napisane w Biblii, że oczy Pana są na każdym miejscu, śledzą złych i dobrych. Jest takie coś w Biblii? Czytaliście to kiedyś? Nie mam tego otwartego, ale żebyście nie mieli wątpliwości, tak jest napisane w Biblii. Oczy Pana są na każdym miejscu, śledzą złych i dobrych. A więc zresztą chyba tydzień temu, czy kiedyś słyszeliśmy w kazaniu, że Pan Bóg nas widzi wszędzie, nie tylko na nabożeństwie, nie? To, kiedy siedzimy przed telewizorem, komputerem, książką, no właśnie w pracy, w małżeństwie, w stosunku do sąsiadów, co twoi sąsiedzi mieliby na twój temat do powiedzenia? A kogo to obchodzi? No, Boga obchodzi. Boga obchodzi. Oczy Pana są na każdym miejscu. Śledzą złych i dobrych. Czy to o tobie, czy o sąsiedzie? Ludzie mówią, ale wredny. No, myśmy mieli różne doświadczenia z sąsiadami, ale staraliśmy się po Bożemu reagować. Czyli jest napisane, nie oddawajcie złem za złe. A więc już nie chcę tego powtarzać, to już kilka razy mówiłem w niektórych kazaniach. Ktoś coś zrobił, a myśmy się modlili, Panie, wybacz mu, bo nie wie, co czyni. Bo tak nas nauczył Szczepan, o którym mówiliśmy parę tygodni temu. I tak nas nauczył Pan Jezus, kiedy wisiał na krzyżu. Jeden i drugi, i to nie były odosobnione przypadkiem, modlili się, Panie, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I myśmy tym, którzy nam tu kiedyś tam dawno dokuczali, modlili się, Panie, wybacz, bo nie wiedzą, co czynią. A więc, jeżeli jest napisane, upatrzyłem sobie, to znaczy, że oczy Pana są na każdym miejscu, śledzą złych i dobrych i Pan wypaczył w tej historii dwóch ludzi. I zobaczył, to są właściwe osoby. I oczy Pana są na każdym miejscu, też dzisiaj w Ruptawie, ale bardziej Pan patrzy na nas poza nabożeństwem niż na nabożeństwie, bo na nabożeństwie mniej więcej wszyscy dobrze wyglądamy, no chyba, że ktoś jedzie na komórce sobie na nabożeństwo, no to i tak Pan to widzi, nie? Ale bardziej to, jak się zachowujemy po nabożeństwie, bardziej jak się zachowujemy wtedy, kiedy nikt nas nie widzi z wierzących ludzi. I teraz Pan patrzył na tych dwóch i patrzy dzisiaj na nas i stwierdził wtedy, to są właściwe osoby. Cały czas z tyłu głowy mamy temat tego nabożeństwa. Jakość w służbie. Zobaczcie, Pan upatrzył sobie Dawida, syna Isajego. Kiedy sobie go upatrzył? Wtedy był, kiedy był królem i siedział na tronie? Nie, no to już był owoc upatrzenia. Upatrzył sobie. Kiedy sobie upatrzył? No właśnie wtedy, kiedy ojciec temu młodemu chłopcu, ciągle wtedy jeszcze młodemu chłopcu, powierzył stado owiec i powiedział, troszcz się o nie, to jest źródło naszego utrzymania. Z tego wszyscy żyjemy. I ty, i ja, i ci twoi bracia, którzy teraz są na froncie i patrzą oko w oko na Goliata każdego rana, kiedy on wychodzi i urąga Bogu żywemu. Troszcz się o nie. A Dawid powiedział, tak ojcze, będę. I poszedł na pastwisko. I na tym pastwisku było niebezpiecznie, jak dowiedzieliśmy się z tych dwóch wierszy. Jednego dnia przychodził niedźwiedź, drugiego dnia przychodził lew. A Dawid mówił, no cóż, tak naprawdę te owce nawet nie są moje. Poza tym z tych 200, jak jedna zginie, nic się wielkiego nie stanie. A przynajmniej będę bezpieczny, bo lew sobie pójdzie z tą jedną owieczką. Mógł tak pomyśleć? Mógł powiedzieć tak. No cóż, dla mojego ojca moje życie znaczy o wiele więcej niż życie tej jednej owcy. Jeżeli powiem tacie, że no, straciłem tą jedną, ale dzięki temu masz mnie, mogę dalej się twoim stadem zajmować, to ojciec mnie pochwali. Mógł tak myśleć? No, mógł tak myśleć. Z pewnością ojciec by go pochwalił. Z pewnością ojciec wolał stracić 10 owiec niż jednego syna. Ale ojciec kiedyś powiedział mu, pilnuj tego stada. To jest nasze życie. To jest nasz chleb codzienny. Na konto nam nic nie wpłynie. Nie ma bankomatów na pustyni. Troszcz się o te owce. A on powiedział, tak będę. I się troszczył. I kiedy przyszedł lew, Dawid nie ucieka. Jesteśmy zszokowani. Ale rzuca się na tego lwa. Wyrywa tą owieczkę. A potem własnymi rękami to zwierzę zabija. A potem przychodzi drugie zwierzę, a może trzecie. Nie wiem, ile przyszło, nie wiem, jak długo to trwało, ale wiem, że Pan Bóg siedzi na tronie, a Jego oczy są na każdym miejscu. Śledzą złych i dobrych. I potem Pan Bóg powiedział, upatrzyłem sobie. Kiedy sobie upatrzył? No otóż wtedy. Wtedy, kiedy Dawid nie myśli o sobie. Wtedy, kiedy Dawid jest wierny temu, co obiecał swojemu ojcu. Wtedy, kiedy Dawid swoje życie kładzie na szale. On wie, co to jest napisane w 23 psalmie, choć go nigdy wcześniej nie czytał. Myśmy go mieli dzisiaj przeczytane. Ale on to przeżył. On nie musiał tego nawet czytać. On patrząc na swoje życie, na to, jak troszczy się o owce, zrozumiał, jak Bóg w niebie troszczy się o swoje owce. I popatrzył do góry i powiedział, Pan jest moim pasterzem. Jeżeli Bóg jest taki jak ja, to mi niczego nie zabraknie. Ale Bóg nie jest taki jak ja. Jest dużo, dużo lepszy. I nigdy się nie spóźnia, dzisiaj usłyszeliśmy. Ani paszy mi nie zabraknie, ani wody mi nie zabraknie, ani Bóg nigdy się nie spóźni. Bo jeżeli Bóg jest lepszy niż ja, to z pewnością będę się miał dobrze. Upatrzyłem sobie Dawida, syna Isajego. A w dzisiejszej historii Bóg upatrzył sobie Basalela i Oholiaba. I obdarował ich w tej dziedzinie, w której mieli pracować. I ostatni tekst, który przeczytaliśmy z Nowego Testamentu, żeby było jasne, to że to wszystko jest ze sobą bardzo ściśle związane. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany. Jako wypróbowany i nienaganny. Czasami nam się wydaje, że no, gdybyśmy jeszcze przez chwilę chcieli się zajmować tą dwójką ludzi w szczególny sposób obdarzonych, potem byśmy się doczytali, że to nie tylko dwóch, że to więcej. Ci dwaj byli szczególnie obdarowani, szczególnie wyposażeni we wszelkie możliwe zdolności i moglibyśmy powiedzieć tak, no im to było potrzebne, bo oni mieli budować namiot na pustyni, namiot przymierza, arkę mieli budować. To miejsce, gdzie Pan Bóg przychodzi, to miejsce, gdzie składane będą ofiary, to miejsce, z którego kadzidła będą się wznosić, zapach kadzideł będzie się unosił. Ale nas to dzisiaj nie dotyczy. My już nie robimy świątyni, namiotu przymierza. Nie robimy tych wyrobów ze złota, srebra. To już jest przeszłość. Tak, to już jest przeszłość. Ale jakość w służbie to jest teraźniejszość. Kiedy czytam te rozdziały, to doczytuję do takiego miejsca. Idźcie do domu, przebierzcie się, załóżcie odświętne szaty, bo jutro jest święto Pana. Ej, Mojżesz, co ty masz na myśli? Przecież Bóg patrzy na serce. Bóg nie patrzy na ciuchy. Bóg nie patrzy na, pod nasze krzesła, czy jest dobrze posprzątane. Ocknij się. Nowy Testament jest. Bóg patrzy na serce. A Biblia mówi, zaiste ja Pan. Nie zmieniam się. A więc w pewnych sferach, w pewnych dziedzinach Bóg się nie zmienił. Po co te uzdolnienia artystyczne dla tych ludzi? No przecież to miał być tylko namiot. To nawet nie była świątynia Salomona. No tak, świątynia Salomona, to już wszystko ładnie wyciosane, to ściany obleczone w złoto, to no, złote świeczniki, piękne kadzidła, ogień płonął. W namiocie też. Ale po co w namiocie? Przecież ten namiot ciągle było trzeba przenosić. Bóg patrzy na serce. Czy w tym namiocie były takie ważne, żeby tam było to złoto, ten karmazyn, te skóry? A propos chyba karmazynu jest napisane dwa razy farbowany. Takie słowo też ma znaczenie? No, myślę, jak jest w Biblii, to ma znaczenie, nie? No, jakie ma znaczenie? No właśnie, może to był materiał, który wyblaknął szybciej. Albo nie tak dobrze za pierwszym razem się zabarwił. Nawet na to Pan Bóg położył nacisk, żeby to jedno było dwa razy farbowane. Jakość w służbie. No ale to jestem tylko zborownikiem. Nie mówię kazań, nie gram, nie coś tam. A czym był Dawid na tym pastwisku? Już królem? Pan Bóg mówi, upatrzyłem sobie. Gdzie był ten moment, kiedy Pan Bóg sobie upatrzył Dawida? Czy wtedy, kiedy był taki piękny w kołysce? Czy wtedy, kiedy siedział na tronie Izraela? Nie, w normalnym życiu. Jeżeli chcesz, żeby Pan Bóg ciebie sobie upatrzył, popatrz, jakie jest Boże serce. Popatrz, jaki jest Boży charakter. Popatrz na to, na co Pan Bóg zwraca uwagę. Przebrać się w odświętne szaty? Pan Bóg patrzy na serce, nie na szmaty. Ale jeżeli twoje serce jest we właściwym miejscu, to wszystkie inne rzeczy też będą we właściwym miejscu. To nie jest tak, jak masz serce we właściwym miejscu, to powiesz, a to może być byle, a dla Boga to jest wystarczające. On przecież nie patrzy na takie rzeczy. A Bóg mówi, przepatrzcie się lilią. Czego możemy nauczyć się od lilii? O kwiatku mówię, nie? No, że jest piękny, to już wiemy. Ale że żyje krótko. W innym miejscu jest napisane, popatrzcie na trawę, na kwiatki polne. Dzisiaj rosną, a jutro? Zostają w ogień wrzucone. To po co są takie ładne? Jaki to ma sens, żeby były takie ładne, skoro jutro zostaną w ogień wrzucone? No otóż taki to ma sens, bo Bóg jest taki. Bo Bóg jest estetą. Bóg patrzy na to, co piękne. Na to, co ładnie pachnie. Ludzie się oburzają, a Pan Bóg mówi, zostawcie ją. Ale jak można było roczną pensję zmarnować na to, żeby no nawet rabinowi, ale nogi posmarować? Zostawcie ją. Nie rozumiecie tego. Przecież to Pan Jezus mógł się oburzać. No przecież roczna pensja. Można było to dobrze wykorzystać. I tak ludzie mówili. Można to było dobrze wykorzystać. Jest tylu głodnych na świecie. Pan Jezus mówi, zostawcie ją. Zobaczcie, dla Boga, również nowotestamentowego, te rzeczy mają znaczenie. Ale co, bracie, dzisiaj rano chcesz spłycić nasze chrześcijaństwo do ubrania? Do zapachu, do czystości, do jakości budynku? Budynki to był Stary Testament, bracie. My żyjemy w Nowym Testamencie. Zaiste ja, Pan, nie zmieniam się, mówi Bóg. I nie chcę powiedzieć, że niechlujny człowiek, że leniwy człowiek, jeżeli dobrze się ubierze, to podoba się Panu Jezusowi. Nie to chciałem powiedzieć dzisiaj rano. Ale dzisiaj rano chciałem powiedzieć, że to, że Pan Bóg patrzy na serce, to nie jest przepustka do byle jakości. To nie jest przepustka do tego, żeby przymykać oczy na to, jak robimy różne rzeczy, jak zachowujemy się w stosunku do pracodawcy albo pracownika, bo to działa w dwie strony. Czasami jako wierzący jesteś pracodawcą, a czasami pracownikiem. A masz być świętym Bożym dzieckiem, czy jesteś pracodawcą, czy pracownikiem. Masz być uczciwy, czy jesteś pracodawcą, czy jesteś pracownikiem. Masz być we właściwym miejscu, w porządku przed Bogiem, wtedy, kiedy widzi cię tylko najbliższa rodzina. Mąż, żona, dzieci. Bo oczy Pana są na każdym miejscu. Jeżeli chcesz, żeby pewnego dnia zabrzmiało słowo upatrzyłem sobie i chcę, żeby w tym miejscu padło twoje imię, to wiedz, że Pan Bóg dzisiaj patrzy na ciebie. Pan Bóg dzisiaj patrzy, jak żyjesz, jak się zachowujesz. Te rzeczy, które na pozór dla nas nowotestamentowych ludzi nie powinny mieć większego znaczenia. W jakim byłem w szoku, jak zobaczyłem, że słowo w słowo ten tekst jest powtórzony dwa razy w Biblii. A więc ważne było dla Boga, żeby nawet jeżeli to jest namiot, a jeszcze nie świątynia, żeby ołtarz wyglądał no właśnie tak, bardzo szlachetnie, powleczony złotem, z najlepszego drewna, najlepsze płótna, najlepsi fachowcy. A więc puentą powinno zabrzmieć dla nas dzisiaj zdanie, to co najlepsze daj Panu. Biblia używa takiego słowa jak pierwociny. A więc coś, co jest pierwsze. I my oczywiście pamiętamy, że tam pierworodny to w Biblii tam miało znaczenie. Ale jak rolnik wyjechał na pole i zakończył żniwo, to jeżeli jego serce było we właściwym miejscu, to wiecie, co robił? To, co pierwsze przynosił Panu. Praktycznie? To nie było tak, że wpłynęła wypłata na konto, usiadł do komputera, zapłacił prąd, wodę, gaz, telefon, internet, ubezpieczenie, pięć innych rzeczy. Przeznaczył na to i na tamto i stwierdził i powiedział tak, Panie Boże, tak bardzo chciałem taką ofiarę zrobić na Kościół w tym miesiącu, ale widzisz, że zostało mi 19,50. Sorry. Dlatego Izrael był uczony tego, że Panu przynosi się pierwociny. Pan Bóg na pierwszym miejscu. W ogóle nie mówię o pieniądzach w tej chwili, albo one gdzieś tam są daleko z tyłu głowy. Nie chciałbym, żeby ktoś miał wrażenie po tym kazaniu, że mówiliśmy o pieniądzach, o śmieciach pod krzesłami, o pajęczynach, o ubraniach. One gdzieś tam też są z tyłu głowy. Pan Bóg powiedział, przypatrzcie się liliom, nauczcie się czegoś od tego, że kwiatek, który wyrasta, niektóry jest w swojej krasie tylko jeden dzień. No to po co jest taki piękny? Bo Stwórca się nim cieszy. Stwórca jest zakochany w pięknie. No myśmy zupełnie przypadkowo zobaczyli kilka zdjęć z Malty, nie dlatego, że się tam wybieramy, ale dlatego, że tam Sandra ze szkoły jedzie jutro. No to brzmiało tak wielkie, takie wow, ale to tam wygląda, nie? No po co Pan Bóg to takie piękne stworzył? No po to, bo go to cieszy. Stworzył piękny świat wtedy, kiedy jeszcze nie było na nim człowieka. A więc po co to stworzył, jak nie było człowieka? Bo kocha piękno. Taka jest jego dusza. Taka jest jego natura. Takie jest jego serce. I on chce, żeby to piękno objawiło się w każdej sferze naszego życia. W naszym charakterze, w naszym zachowaniu, w tym, z jaką gracją podasz kawę dzisiaj naszym gościom po nabożeństwie. W każdej dziedzinie. Też w tym, że kiedy przychodzi święto Pana, wyglądasz stosownie. No bracie, to już nie Stary Testament. Bóg nie dzieli świata na Stary i Nowy Testament. To nam się tak jakoś przykleiło. Zaiste ja, Pan, nie zmieniam się. Lilie podobały mu się tak samo bardzo wtedy, jak dzisiaj. Powiedziałem, Bóg jest estetą. A gdyby ktoś miał w to wątpliwości, co do tego wątpliwości, to jeżeli dojdziemy do samego końca Biblii, to dowiemy się, że to, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, nawet rozum ludzki nie wstąpiło, to Bóg przygotował tym, którzy czasami przychodzą na nabożeństwo. Nie, tak nie jest napisane. Tym, którzy go miłują. Ale akcent chcę położyć na tym, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, na rozum ludzki nie wstąpiło. No przecież już na tym świecie są rzeczy, które na mój rozum nie wstąpiły, nie? Czasami oglądam, że ciągle mnie coś zaskakuje. Z takich zwykłych rzeczy, które mogę zobaczyć gdzieś tam, gór, wysp, mórz, nawet budynków, nawet to, co ludzie robią, czasami mnie zaskakuje. Ale tam nawet na rozum ludzki nie wstąpiło. Czemu to jest napisane? Bo Bóg jest estetą. Bóg kocha to, co piękne. Lubuje się w tych rzeczach. Ma chwałę z tych. Ten każdy piękny kwiat, który uśmiechnie się do Boga, choćby tylko przez 12 godzin, jest radością dla jego serca. Upatrzyłem sobie Dawida wtedy, kiedy był na pastwisku. Pytam się, właściwie Pan Bóg pyta ciebie i mnie dzisiaj, jak patrzy na to, kiedy jeden przygotowuje się do kazania, inny do sprzątania, trzeci do gotowania. Jak patrzy, jakie wrażenie robi na nim to, jak zachowujesz się w stosunku do swoich pracowników. Jak zachowujesz się w stosunku do swoich pracowników, współpracowników? Czy w zaciszu nocy jesteśmy inni niż w niedzielę rano o 10 w zborze? Pomyślmy o tych rzeczach. Jakoś w służbie. Wszystko, co robimy w naszym życiu. Czy jakość tych rzeczy to jest coś, co podoba się Panu? To jest coś, co przynosi Mu chwałę? To jest coś, co spowoduje, że Pan Bóg w stosunku do ciebie pewnego dnia powie: upatrzyłem sobie tego człowieka do szczególnego